A gościem Radia Gdańskie jest Przemysław Olczyk z Konfederacji, rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Witam serdecznie, panie redaktorze, witam radiosłuchaczy.
Mam taką zagadkę dla pana na początek, albo zadanie. Załóżmy, że historia potoczyłaby się trochę inaczej i pan by został prezydentem Gdyni w ostatnich wyborach samorządowych, bo pan przecież kandydował w tych wyborach. Co by pan zrobił z wnioskiem o transkrypcję małżeństwa jednopłciowego, który by trafił do urzędu?
Wyrzuciłbym go do kosza jako akt prawny będący w sprzeczności z polskim prawem.
Aha, ale Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że Polska powinna respektować tego typu akty. Od 23 sierpnia jest już obowiązujące rozporządzenie ministra cyfryzacji w tej sprawie i urzędy stanu cywilnego powinny się do tego prawa stosować. Jest to prawo obowiązujące. To rozporządzenie dotyczyło dostosowania rubryk, formularzy odpowiednich i tak dalej. Wcześniej urzędy tłumaczyły, że nie mogą tego zrobić, bo te formularze i ten system nie jest do tego przygotowany.
Tak jak pan, panie redaktorze, wie, myślę, że wiedzą to również nasi słuchacze, TSUE nie jest źródłem prawa w Polsce. Źródłem prawa w Polsce są konstytucje, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia. I to jest jakby pierwsza rzecz, a druga rzecz to jest taka, że jak wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, w momencie akcesji scedowaliśmy pewne uprawnienia na Unię. Ale wśród tych uprawnień jest na przykład polityka celna, nie wiem, polityka dotycząca rybołówstwa, ale nie ma tam nic o prawie rodzinnym, nie ma tam nic o wymiarze sprawiedliwości, więc to jest nie pierwszy przykład tego, jak TSUE rozszerza swoją działalność, swoje wyroki poza kompetencje, które myśmy przekazali do Unii, więc uważam, że należy ten wyrok po prostu ignorować.
Ale Naczelny Sąd Administracyjny, polski sąd, też wydał orzeczenia w tej sprawie, zgodne w duchu swoim, to jest z tym, co TSUE, czyli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, orzekł. I co z tym zrobić w takiej sytuacji?
Ja powiem jedno. Zacytuję 18 paragraf Konstytucji, który mówi o tym, że małżeństwem w Polsce jest związek kobiety i mężczyzny i tyle. I tutaj po prostu nie ma według mnie żadnej dyskusji. Wszystko inne jest naginaniem prawa.
Ale to jest małżeństwo zawarte za granicą.
To przytoczę tutaj dwa, albo chociażby jeden z przepisów prawa regulującego akty wydawane przez Urząd Stanu Cywilnego i mówi się o tym w tych ustawach, że kierownik Urzędu Stanu Cywilnego nie powinien wydawać transkrypcji, gdyby była sprzeczna z podstawowymi zasadami porządku prawnego w RP. No, podstawowe zasady porządku prawnego w RP to jest to, że małżeństwem jest kobieta i mężczyzna, więc jest to jawna sprzeczność i tyle. Mm-hmm. I tutaj no taki...
Tu nie ma dyskusji.
Nie ma dyskusji. Nie ma dyskusji. To jest bałagan, który trzeba będzie po prostu posprzątać po tym, jak rząd Tuska i koalicja straci władzę.
To oprócz tego, że pan by wyrzucił taki wniosek do kosza, to co by pan powiedział tym panom, którzy by przyszli z tym problemem do urzędu?
Że w polskim obrocie prawnym taka transkrypcja nie może być wydana i tyle. Tak jakby przyszedł do mnie, nie wiem, ktoś pochodzenia romskiego i oświadczył, że zawarł ślub z 12-latką, co w tej społeczeństwie romskim jest uznawane za pewną normę, to też bym powiedział, że to po prostu nie jest żadne małżeństwo, że to nie jest coś, co może być zalegalizowane w jakikolwiek sposób.
Ale żaden kraj prawnie tego nie sankcjonuje. A tutaj i nie ma wyroków TSUE czy innych sądów w takiej sprawie, które by to legalizowały, więc to jest tylko takie kulturowe zjawisko.
No tak, ale tak? Po prostu podaję to jako przykład, że jeśli coś gdzieś jest normą, to nie oznacza, że to normą musi być w Polsce. W Polsce tak jak...
Ale normą prawną to nie jest, to się zgadzamy co do tego.
Jasna sprawa. No w każdym razie mówię, tu jest, jak pan pyta, co bym zrobił, wyrzuciłbym taki wniosek do kosza. Po prostu bym go oddalił i tyle.
A co by pan zrobił z propozycjami rządowymi dotyczącymi zmian w podatkach, wprowadzeniem dodatkowego progu podatkowego 24-procentowego, podwyższeniem kwoty pierwszego progu ze 120 do 130 tysięcy złotych?
Ja powiem tak, nie można rozmawiać o tych zmianach w pewnej izolacji od innych zmian, które chce wprowadzić rząd, bo rząd proponuje pewien pakiet. Gdyby to było tak, jak pan to przedstawia, to byłbym za. Stuprocentowo za. Natomiast to, co przedstawia rząd, to jest pozorna obniżka podatków. Jest to obniżka przez podwyżkę, bo rzeczywiście część osób zyska, tam się obliża, że to jest 300 zł miesięcznie dla osób zarabiających powiedzmy 12 tysięcy miesięcznie. No więc to dla nich będzie właściwie żadna różnica, bo czy ktoś
zarobi... państwa miałoby być to pokryte, przepraszam, wejdę w słowo, z CIT-u, który jest podwyższany z 19 do 22% dla tych najwięcej zarabiających przedsiębiorstw.
Tak, z CIT-u i z obniżenia również progu dla ryczałtowców z 2 milionów euro do 250 tysięcy euro, więc krótko mówiąc, rząd chce złupić jedną grupę społeczną, przedsiębiorców, i to, co tam im zabierze, chce dołożyć wąskiej grupie społecznej, która, mówię, zarabia około 12 tysięcy złotych miesięcznie, i wtedy no, ta grupa społeczna zyska 300 zł około miesięcznie. Więc krótko mówiąc, to nie jest tak, że tutaj rząd Tuska wywiązuje się ze swojej obietnicy. Obietnicą było podwyższenie kwoty wolnej do podatku
z 30 do 60,
do 60 tysięcy, i absolutnie jestem za. Natomiast tutaj następuje, mówię, summa summarum, podwyższenie jakby fiskalizacji. Rząd zyska na tym, ściągając więcej podatków, a Polacy sumarycznie stracą.
Mhm, czyli co, Konfederacja by tego nie poparła?
No bo to, bo to jest podwyższenie podatków, a nie PR-owo mówi się, że to jest obniżka podatków, ale tak de facto jest to podwyżka. No to jest, rząd sprzedaje podwyżkę PR-owo jako obniżkę, no więc dlatego...
Czyli obniżka dla osób fizycznych, tak można powiedzieć?
Dla części, dla wąskiej grupy osób fizycznych, a dla dwóch grup bardzo duża, czyli przedsiębiorców i mikroprzedsiębiorców, bardzo duża podwyżka podatków.
Myśli pan, że rząd będzie szedł w tę stronę? Bo krytyka jest duża, nie tylko ze środowisk politycznych, także wielu ekspertów raczej tak patrzy na te... na te propozycje z dużym sceptycyzmem.
No, ja nawet czytałem z wielkim zdziwieniem, że nawet Ryszard Petru, który wiadomo, że jest po drugiej stronie barykady politycznej, również jakby krytykował te rozwiązania, no bo po prostu widzi jako ekonomista no to, co jakby tutaj powiedzieliśmy, że jest to de facto podwyżka podatku, a nie żadna obniżka. Chociaż PR-owo jest ogrywana jako obniżka i jako realizacja jakiegoś postulatu wyborczego, czym de facto nie jest.
Martwi pana rozwój sprawy związany z giełdą kryptowalut Zonda Krypto, bo to po części też przez osoby Przemysława Wiplera związane jest z Konfederacją.
Znaczy rzeczywiście ta afera Zonda Krypto, tak jak ileś innych afer typu GetBack czy Ambergold, no to są bardzo poważne afery, które dotknęły dużą część społeczeństwa. No i Przemysław Wipler pojawia się tam w niektórych wątkach publicystycznie. Tłumaczył to...
No jak, chyba nie tylko publicystycznie, bo był biznesowo powiązany z
znaczy była giełdą. Powiązana z nim, był on powiązany przez fundację, w której jest w zarządzie i tak dalej, więc tam tłumaczył się, natomiast ja przyjmuję te wyjaśnienia, natomiast oczywiście powinien być traktowany tak jak każda osoba, która z panem Kralem Zonda Krypto miała jakiekolwiek powiązania biznesowe czy polityczne. Powinien być to naprawdę do spodu sprawdzone, no bo tutaj nie ma żadnego specjalnego traktowania, nawet jeśli Przemysław Wipler jest w mojej formacji, to jeśli jest tam w jakiś sposób powiązany z tą aferą, to trzeba to sprawdzić, zobaczyć. No i według mnie wyjdzie na to, to, co on mówił, że to jest powiązanie jakby publicystyczne i on żadnych korzyści z tego nie odnosił. Natomiast wątek jest i nie można go chować również pod dywan.
Ale śledztwo dziennikarskie wykazało, że około 700 tysięcy złotych dostała fundacja Dobry Rząd Przemysława Wiplera.
No, rzeczywiście fundacje dostawały pieniądze, bo to i Zonda Krypto, i fundacje Zbigniewa Ziobry, i SIPAK, sponsorowała. Ja pamiętam, że jak była afera Ambergold, to Ambergold sponsorował gdańskie zoo, o renowację ołtarza u dominikanów, więc po prostu na etapie, kiedy te firmy działały i wyglądały, że działają w 100% legalnie, no wiele osób z tymi firmami miało do czynienia jakieś, coś, na przykład jakieś powiązania biznesowe, natomiast no, tak jak mówię, sprawę trzeba dogłębnie zbadać, odpowiednie organy powinny to zrobić. I jeśli jednym z wątków jest jakieś powiązanie Przemysława Wipera, jak najbardziej trzeba to zbadać.
Wspomniał pan też o Getbacku, tam o wiele większe, nieporównywalne w ogóle do Amber Gold pieniądze, ale przyzna też pan, że działania związane z finansowaniem prac w klasztorze dominikanów, w kościele ojców dominikanów czy w gdańskim zoo, no, są mimo wszystko daleko od rządowej fundacji.
Jasne, ja tylko pokazuję, że w momencie, kiedy wybucha afera, wszyscy są oczywiście wtedy bardzo mądrzy. Mówili, o zobaczcie, jest tutaj afera. Czemu z nimi współpracowaliście? Ale dopóki te firmy działają i wydają się, że działają po prostu zgodnie z prawem, no to po prostu wiele osób po prostu nie wie, że łączy się jakoś biznesowo czy w jakiś inny sposób z firmami, które działają niezgodnie z polskim prawem i tyle.
Myśli pan, że to się odbije w jakiś sposób na sondażach? Najnowsze sondaże są, pomyślne chyba dla Konfederacji, bo w zależności od tego, kto je przygotowuje, to poparcie waha się około 13-14%, tak już na stałe.
Myślę, że to nie będzie miało przełożenia sondażowego, bo my patrzymy na sondaże i analizujemy je oczywiście bez przerwy i widać pewien trend, że Konfederacja cały czas jest na fali wznoszącej i rzeczywiście w niektórych sondażach mamy nawet pod 15-16% i tutaj nic tego nie zmienia, więc wydaje mi się, że w sondażach ważny jest trend, a nie jakiś poszczególny pojedynczy odczyt i te odczyty, ten trend, który obserwujemy już od dłuższego czasu, on rzeczywiście prowadzi nas pod 15% i wyżej.
United Surveys dla Wirtualnej Polski mówi o 14,1% dla Konfederacji, 8,4% dla Konfederacji Grzegorza Brauna, Koalicja Obywatelska 27,3%, Prawo i Sprawiedliwość lekko powyżej 20%, Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego dostaje się do Sejmu na poziomie 6,5%, Lewica 7,1. To oznacza, że bez Konfederacji rządu się nie da stworzyć. Niezależnie od tego, kto miałby go tworzyć i która by to była opcja. Sądzi pan, że będziecie rządzić? Za rok?
To naprawdę musimy poczekać cały rok.
Nie byłby pan taki pewny, rozumiem.
Znaczy nie jestem taki pewny z kilku przyczyn. Ja pamiętam jeszcze 2 lata temu Szymon Hołownia i Polska 2050 ocierała się o 20%, a teraz są...
0,8.
No właśnie, to jest plankton polityczny. Więc sytuacja na polskiej scenie politycznej jest bardzo dynamiczna i przypomnę takie powiedzenie, że pycha kroczy przed upadkiem, więc oczywiście my się cieszymy z notowań, które mamy, ale trzeba po prostu pokornie dalej pracować i po prostu patrzeć, co się dzieje. No tutaj takie dwa duże znaki zapytania. To są oczywiście również wyniki Prawa i Sprawiedliwości, nowej formacji Mateusza Morawieckiego. No i co się na końcu tak de facto stanie za rok? Bo ja sobie umiem wyobrazić sytuację, kiedy Mateusz Morawiecki balansuje na granicy 5% i albo wraca do PiS i blokują się, tworzą wspólną listę i byli osobno, ale będą razem. A może, nie wiem, kolejny raz na białym koniu wjedzie na przykład w takiej sytuacji Kosiniak-Kamysz, który uratował Kukiza, i być może będzie ratował Mateusza Morawieckiego. Prawda? To nie wiadomo. Po prostu to są duże niewiadome, bo pan tutaj cytował PiS, które ma 20-parę% poparcia. Były też sondaże, gdzie miał PiS...
20,6%.
Tak, ale były sondaże,
gdzie
było poniżej też 20 i różnica poparcia dla PiS-u i dla Konfederacji wynosiła około 2 punktów procentowych, prawda? Więc to naprawdę tutaj się dużo może wydarzyć, więc musimy poczekać.
A będzie wspólna lista prawicy do Senatu, bo pojawia się taki pomysł, żeby stworzyć taki blok, wzorem trochę tego bloku, który był po drugiej stronie sceny politycznej w poprzednich wyborach. Na to szanse w pana ocenie?
Mam nadzieję, że tak się stanie, bo...
Czyli pan jest zwolennikiem.
Ale jestem olbrzymim zwolennikiem, bo nie będę się kopał z matematyką. Jeśli jedna ze stron się zblokowała i będzie wystawiała w każdym okręgu do Senatu, tych okręgów, przypominam, jest 101 kandydata, to rozdrobnienie na kilka bloków po drugiej stronie będzie oznaczało automatyczną porażkę. Ja sobie bardzo dokładnie czytałem opracowania chociażby OGB. O tym mówią właściwie wszystkie badania, że jeśli my się technicznie nie zblokujemy, to przegramy Senat w stosunku 80 do 20 albo nawet 90 do 10. Mhm. W sytuacji, kiedy się zblokujemy technicznie, mówię, podkreślam, to nie jest koalicja, to jest techniczne zblokowanie, bo z matematyką jeszcze nikt nie wygrał, to wtedy my jesteśmy w stanie, wygrywamy właściwie w każdym wariancie, w każdym sondażu Senat i nawet różnicą 60 do 40. No więc krótko mówiąc, jeśli się nie zblokujemy, wywieszamy białą flagę przed wyborami. Jeśli się zblokujemy, to mamy bardzo duże szanse na wygrane i myślę, że patronat pana prezydenta Nawrockiego bardzo by tutaj jakby pomógł i myślę, że to jest też w jego interesie, bo przypominam, że przez Senat przechodzą różne inicjatywy pana prezydenta, chociażby referenda, które są utrącane z automatu, prawda, na złość panu prezydentowi. No więc jeśli pan prezydent chce odzyskać trochę władzy i mieć trochę sprawczości, to na pewno Senat mu się przydał.
Choć teoretycznie, wracając do tej konstytucji, od której zaczęliśmy na początku, to prezydent nie powinien mieszać się tak bardzo w kształtowanie władzy ustawodawczej, ale to zostawmy jedno pytanie na koniec, bo żeby się zblokować, to trzeba się dogadać.
Tak.
Będzie pan kandydował do Senatu?
Ja jeszcze nie podjąłem decyzji.
A dostał pan taką propozycję?
No, różne oczywiście propozycje są na stole, ale to jest bardzo poważna decyzja i jeśli chodzi o Senat, to dopóki nie będzie naprawdę tutaj decyzji o tym, czy następuje zblokowanie, czy nie, to myślę, że nikt nie będzie podejmował jakiejś decyzji, no bo no to jest kluczowy aspekt tej całej układanki.
Czyli gdybyście się zblokowali, to wziąłby to pan pod uwagę, a jeżeli nie, to nie?
Ja powiem tak, że panie redaktorze, ja powiem, na czym ta układanka polega. Mamy 100 okręgów senackich. Jeśli mamy się wszyscy zblokować kilka ugrupowań, to przede wszystkim trzeba było zdecydować, ile kandydatów każde ugrupowanie wystawia. I oczywiście to pewnie trzeba skorelować z poparciem. Z poparciem kiedy? No pewnie z poparciem na wiosnę przyszłego roku. Potem trzeba wybrać okręgi, w których się dana partia będzie wystawiała. No z tego względu, że wiadomo, że są takie okręgi, gdzie blok prawicowy wygrywa z automatu, tak jak chociażby Podkarpacie. Są takie, w której będzie na żyletki, że zacytuję dwugodzinnego prezydenta. A są takie okręgi, gdzie no właściwie można powiedzieć, że z pewnością blok prawicowy nie wygra. Więc tutaj trzeba ustawić liczbę mandatów, które senatorskich, o które będzie każda formacja z tego bloku się ubiegała. No i jeszcze miejsce na mapie politycznej, okręg, z którego dany kandydat będzie startował. Więc tutaj naprawdę jest dużo jeszcze kwestii do omówienia.
Kombinacje wyborcze zawsze tak. Trudne. Czas nam upłynął. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Świetnie, dziękuję bardzo.